A dzisiaj chciałbym się z wami podzielić tematem, który zatytułowałem Uczniowie po śmierci Jezusa. A zatem Jezus umiera. Nie będziemy oczywiście wracać do całego tego opisu, ale będziemy rozważać fragment, w którym uczniowie muszą się zmierzyć z tym, że Jezus został osądzony i stracony. To jest trochę taki przegląd zrobiłem fragmentów. Będziemy tutaj z różnych fragmentów czytać. Jeżeli mogę, Michałku, cię prosić, żebyś nie wyświetlał tego, bo trochę mnie to dekoncentruje. Nie wiem, czy was też, bo tekst jest trochę inny. To nie jest tekst warszawski i trochę się tutaj... Ale to myślę, że tutaj po prostu posłuchamy tego. Generalnie chciałbym dzisiaj prześledzić z wami ten czas, który uczniowie mieli wtedy, kiedy Jezus został osądzony i stracony i co się potem działo, bo do tego czasu to sobie wynotowałem trzy fragmenty Słowa Bożego. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, werset 17. Powróciło wtedy owych 70 z radością, czy 72, różnie jest w przekładach różnych, w manuskryptach, z radością mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Czyli uczniowie, nie tylko apostołowie, ale również pozostali uczniowie, którzy zostali rozesłani, aby mówić, że przybliżyło się Królestwo Boże, przychodzą i mówią: nawet demony są nam poddane, mamy władzę nad demonami, w Twoim imieniu są nam podległe, czyli muszą wykonywać nasze polecenia. Drugi taki fragment, oczywiście to, co ja dzisiaj zrobię, to jest taki przegląd, to jest Ewangelia Jana, rozdział 11, werset 16. To jest sytuacja, słuchajcie, w wersecie 10 Jezus unika ukamionowania za to, że czyni siebie Synem Bożym. Oni są przekonani, że Jezus, kiedy mówi: ja i Ojciec jedno jesteśmy, że czyni się najwyższym Bogiem, chcą Go za to ukamionować. Jezus mówi: a za który z tych dobrych czynów? Oni mówią: nie, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. I Jezus, tu jest napisane w wersecie, w rozdziale 10, że naznosili już kamieni, żeby Go ukamionować. Czyli to już było krok od tego, żeby tutaj Jezusa, na Jezusie dokonać samosądu. Bo pamiętacie, że jak byli u Piłata i chcieli, domagali się wyroku śmierci, to jak Piłat mówi: to weźcie, zróbcie to, co z nim chcecie, a oni powiedzieli: nam nie wolno nikogo zabijać. Więc chcieli po prostu wykorzystać zjawisko linczu, takiego spontanicznego zabicia kogoś. Naznosili kamieni i już tutaj byli gotowi. Potem w 39 wersecie 10 rozdziału czytamy: wtedy znowu starali się go pojmać, lecz on uszedł z ich ręki. I znowu odszedł za Jordan. Czyli znowu gdzieś po prostu się oddalił od tego miejsca, oddalił się z Judei, bo tam chciano go ukamionować. A teraz już jest rozdział 11, kiedy choruje Łazarz. Siostry wzywają Jezusa i chcą, żeby przyszedł i go uzdrowił Łazarza. A Jezus po odczekaniu tego czasu takiego, żeby Łazarz zdążył umrzeć, mówi: tak, to teraz idziemy znowu tam do Judei. I raduje się, werset 15, raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. I mówi: to idziemy tam znowu. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Tam było realne zagrożenie, już były naznoszone kamienie. Oni już wiedzieli, że Jezus ma być zabity, a przy okazji, no my jako uczniowie pewnie też zostaniemy zabici. Czy myśleli, że tylko Żydzi ukamionują Jezusa? Może się spodziewali, że i na nich podniosą rękę. W związku z tym, kiedy usłyszeli, że znowu na początku, kiedy Jezus został wezwany do Łazarza, to sądzili, że nie idzie, no bo się obawia śmierci, bo pamiętali, co się niedawno wydarzyło w Judei i myślą sobie: aha, Jezus jest wzywany, no ale nie pójdzie tam przecież, no bo tam mu grozi śmierć. A Jezus mówi: tak, ja się cieszę, że mnie tam nie było, zobaczycie chwałę Bożą i idziemy do Niego. I wtedy Tomasz, który ma zawsze taką niezbyt dobrą reputację tutaj między wierzącymi, uważa się go za takiego niewiernego, to był człowiek wielkiego serca i bardzo oddany Jezusowi. Był przekonany, że Jezus jest Mesjaszem i że trzeba się go trzymać i że jeżeli Jezus, ich Pan, Mesjasz i Mistrz chce iść tam, to i On pójdzie i mówi do nich, chodźcie i my wszyscy. Widocznie oni wszyscy mieli problem z tym, żeby iść z Jezusem. On mówi, idziemy i nawet tam jesteśmy gotowi pomrzeć, nie? Pójdźmy i my, abyśmy razem z Nim pomarli. No to najwyżej z Nim umrzemy. Tak, coś takiego mówi Tomasz i oni oczywiście idą. Także Tomasz ma tutaj najwięcej odwagi z nich wszystkich i jest, opowiada się za Jezusem jednoznacznie, że jest gotowy dla Jezusa umrzeć. I podobną postawę miał Piotr. Kiedy powiedział, tutaj też możemy odczytać Ewangelię Jana, 18 rozdział, werset 10. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana, odciął mu prawe ucho, a słudze temu było na imię Malchus. Piotr był gotowy na śmierć iść na śmierć z Jezusem. No, nam się to wydaje tak, że stoi pięciu ludzi, którzy przyszli pojmać Jezusa, jest ciemno, niezbyt dobrze widać, stoi jakaś taka mała grupka ludzi, którzy chcą pojmać Jezusa. Piotr wyciąga miecz i tak naprawdę jak oni nie są jakoś przygotowani na atak, to Piotr ma jeszcze jakąś szansę ich tam pokonać. Malchusowi obcina ucho, ale jest w wersecie trzecim czytamy, Judasz wtedy wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, czyli dwie grupy sług, arcykapłanów, cudzy, faryzeuszów i cały oddział świątynnej, straży świątynnej, przyszedł tam z latarniami, z pochodniami i z orężem. Słuchajcie, tam był normalnie oddział taki interwencyjny, który miał aresztować Jezusa, przygotowani, skoro wzięli oręż ze sobą, byli przygotowani na opór. W związku z tym Piotr, co robi Piotr? Jako jedyny wyciąga swój miecz i rzuca się na nich. To nie jest tam pięć osób gdzieś w cieniu schowanych. Tam jest oddział i dwie grupy sług. Tam jest mnóstwo ludzi uzbrojonych. I Piotr się na nich rzuca. Tacy uczniowie byli przed aresztowaniem i przestraceniem Jezusa Chrystusa. Piotr mówi, jestem gotowy za Ciebie umrzeć. Nie? Jezus mówi, tak, trzy razy się mnie zawsze, zanim król zabije. To mu się w głowie nie mieściło, bo przecież wiedział, że Jezus to jest Mesjasz. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Wiedział, za kim idzie po prostu. Ale słuchajcie, Jezus upomina Piotra, żeby nie schował swój miecz. Uzdrawia Malchusa, to jego ucho. I sytuacja robi się dziwna, bo Jezus daje się aresztować tak naprawdę. Cała ta sytuacja, kiedy Jezus mówi, czy macie jakieś miecze? No mamy, wystarczy, dwa miecze wystarczą. Idziemy i daje się aresztować. Po co były te miecze? Żeby pokazać, że nie uległ, bo był bezbronny, tylko mógł się bronić, a zabronił nawet Piotrowi się bronić i nie wykorzystał tych dwóch mieczy, więc dał się dobrowolnie aresztować. I uczniowie zaczynają się nad tym wszystkim zastanawiać. Janowi udaje się wejść na podwórze arcykapłana, wprowadza tam Piotra i słuchajcie, jakie spodziewania oni mają? Że teraz Jezus zostanie uwolniony za chwilę, że to jest jakiś chwilowy kryzys, aresztowali, no Jezus taki łagodny, nie kazał się bronić, no taki jest łagodny, ale oni jednak czegoś innego oczekiwali, że to będzie wódz, to będzie władca, który ich poprowadzi do zwycięstwa. Nie? Kim miał być Mesjasz? Mesjasz miał być tym, który zapewni narodowi żydowskiemu panowanie nad całym światem. To miało być królestwo ogólnoświatowe i Żydzi mieli być przywódcami. Tym narodem miały być wszystkie inne narody poddane temu narodowi. I Żydzi mieli być wyniesieni jako ci, z którymi Bóg zawarł przymierze do tego, żeby rządzić światem. No i obserwują tą sytuację. Co się tam dzieje z Panem Jezusem? Jest sąd. Jezus jakoś nie zostaje zwolniony. Jest tam Jan, jest Piotr, obserwują tą całą sytuację. I z mojego punktu widzenia Piotr coraz bardziej staje się niepewny. Co się tutaj dzieje? Te wydarzenia nie idą w taki sposób, jaki powinny iść. Jezus powinien zostać zwolniony. Powinien rozprawić się ze swoimi przeciwnikami. On mi kazał schować miecz. Dał się aresztować. I potem, kiedy jest sytuacja taka, że mówią, ty też jesteś uczniem? Jest sądzony, wygląda na to, że zostanie skazany. I Piotr mówi, nie, ja nie jestem uczniem. Ale mowa cię zdradza. Nie, nie, ja nie, nie znam, w ogóle nie znam tego człowieka. Nie? Z tego Piotra, który jest gotowy na śmierć, bo przeciwstawił się całemu oddziałowi i dwóm grupom sług, on nagle mówi, nie, nie znam tego człowieka i traci swoją pewność siebie. Słuchajcie, Piotr czeka na działanie tego, że Jezus coś zrobi, kiedy zbiera się Sanhedryn, kiedy, a tu się nic się nie wydarza. To jest takie pierwsze jego rozczarowanie, czy jakaś niepewność, co się tutaj dzieje, że on traci swoje przekonanie, że jest gotowy iść z Jezusem na śmierć. I pewnie różne myśli są w jego głowie. Zastanawia się, jak to było, że przecież uczniowie zamiast wstawić się za Jezusem, tak jak on się wstawił, to uciekli, rozpieszli się w chwili aresztowania. I oni uciekli. Tutaj Jezus jest sądzony. Coś idzie niezgodnie z planem, nie? Potem, słuchajcie, jest Jezus już wyprowadzony, jest cały ten smutek, kiedy Piotr uświadamia sobie swój upadek, swoje zaparcie się Jezusa i jest sądzony przed Piłatem. To przecież tam nie byli tylko nauczeni w piśmie arcykapłani przed Piłatem, ale był cały lud. Czy myślicie, że tam nie było Piotra i Jana i być może jeszcze inni apostołowie też byli? Na pewno byli. No jestem przekonany, że byli. Tam, gdzie był ich mistrz, no to oni starali się być. Przynajmniej Piotr i Jan, wiedząc, gdzie go prowadzą, że idą do Piłata, musieli w jakiś sposób zawiadomić uczniów. Jestem przekonany, że uczniowie tam byli. Co się dzieje, słuchajcie, w czasie tego sądu? Cały lud opowiada się przeciwko Jezusowi. Mówią, nie, Barabasza nam uwolni, nie? Co mam zrobić z waszym królem? Nie? Ukrzyżuj go. I cały lud krzyczał, ukrzyżuj go. No i uczniowie mówią, no wszystko idzie nie tak. Jeszcze dojdzie do tego, że Jezus zostanie ukrzyżowany. Czegoś jeszcze mogli spodziewać? Już po przybiciu do krzyża mogli się spodziewać tego, że przyjdzie Eliasz i go uwolni. Nawet przecież takie głosy padały pod krzyżem. Nie? Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz i go uwolni. Wtedy, kiedy Jezus mówi Eli, Eli, lama sabachthani, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Mówią, aha, Eliasza woła. No i obserwują, co się dzieje. Jezus już wisi na krzyżu. Wszystko idzie nie tak. Eliasz nie przychodzi. I co jeszcze? Jezus widzi Jana, który jako jedyny nie bał się tam przyjść pod krzyż, bo kobiety się nie bały. To jest właśnie, wiecie, piękne w tej całej historii, że kobiety wychodzą tutaj jako zwycięzcy, a mężczyźni jako pokonani. Z przykrością muszę powiedzieć, bo sam jestem mężczyzną, ale po prostu mężczyźni zawiedli, kobiety nie zawiodły. Kobiety, Jan nie zawiódł. To był uczeń, który leżał, opierał się o Pana Jezusa w trakcie pamiątkowej wieczerzy, w trakcie Paschy. To był ten, którego Jezus bardzo kochał i który bardzo kochał Jezusa. I on się nie bał. On rzeczywiście nie deklarował, ale przyszedł. Był gotowy. Jakby mnie zaresztowali, tak sobie myśli, to mnie zaresztują, ale ja muszę być pod krzyżem. Ale wiecie, co robi Jezus, wisząc na krzyżu, kiedy widzi Jana? Pamiętacie tą historię? Mówi do Marii, to jest twój syn, a ty, Janie, to jest twoja matka. Czyli zajmij się z moją matką teraz. Otocz ją opieką, zajmij się nią. No ale kto tak dysponuje? Kto robi takie dyspozycje? Kto ma nadzieję, że zaraz zejdzie z krzyża, albo kto zaraz zmartwychwstanie i dalej poprowadzi, zbierze całą armię i poprowadzi ich na wojnę z Rzymem, czy ktoś taki, kto już tutaj za bardzo nie w tym świecie nie będzie miał udziału? I myślicie, że oni nad tym nie myśleli, że Jan nie myślał, co się dzieje, ja mam się jego matką opiekować? Dlaczego nie bracia i siostry Jezusa, których wiadomo, że miał, bo w niego nie wierzyli. Jezus nie zostawił swojej matki niewierzącym dzieciom, ale powierzył Janowi, o którym wiedział, że się zajmie matką i że będzie dbał o nią. Ale to było też, myślę, że to też był cios dla Jana, kiedy stoi pod krzyżem, obserwując, co się będzie działo, a Jezus jeszcze wydaje dyspozycję, a ty się zajmij moją matką. No to co, Mesjasz, zwycięski Mesjasz, poleca mi swoją matkę, żebym się nią opiekował, to znaczy, że już go tu nie będzie z nami, że go tracimy. Myślę, kochani, że to tak jak zatytułowałem ten temat uczniowie po śmierci Jezusa, że to, co się działo w momencie aresztowania i w momencie skazania i wykonywania tej kary śmierci, to było coś, co wstrząsnęło nimi, co im zburzyło całkowicie pewność tego, że, bo oni już mieli, wiecie, oni już mieli w umyśle całą historię. Jezus jest tym Mesjaszem i czytali te proroctwa, że podbije wszystkie narody, że będzie królestwo, które nie będzie miało końca, połamie, pokruszy wszystkie inne królestwa. Przecież oni znali Stary Testament, nie? A tutaj się coś dzieje nie tak. Daje się ukrzyżować, mam się opiekować matką. To było, zastanawiali się, Jan i inni uczniowie zastanawiali się, jak to wszystko połączyć. Czy Jezus rzeczywiście jest tym Mesjaszem? Bo te wszystkie wydarzenia, które nastąpiły, w ogóle się nie zgadzały z tym, jak oni postrzegali Mesjasza i jak postrzegali swoją rolę w Jego Królestwie. A jak postrzegali swoją rolę w Jego Królestwie? Nawet matkę wysłali, synowie Zebedeusza, a ona przychodzi i mówi, spraw, żeby ci moi synowie, jeden po prawicy, drugi po lewicy, żeby był takim premierem i takim do specjalnych poruczeń, kimś ważnym w królestwie. Ty będziesz królem, a oni ty będą wykonawcami twojej woli. Nie wiecie, o co prosicie. Kielich, tak, kielich będziecie pili, nie? Ale to, czy po prawicy, czy po lewicy, to już nie moja władza, jest to już władza Ojca. I co się, i oni widzą, że cały ten plan się rozsypuje, słuchajcie. Jeszcze mają nadzieję, że może się coś jeszcze wydarzy, tymczasem Jezus umiera. No i co? Stwierdzili zgon Jezusa, przychodzi człowiek, który mówi, że może to ciało pochować. Piłat każe sprawdzić, tak, nie żyje, zabierają ciało do grobu, chowają Pana Jezusa. Jeszcze potem arcykapłani tam z tą strażą wymyślają tam z tymi Rzymianami, żeby tam ten grób opieczętować, żeby tam postawić straż. I słuchajcie, i koniec. One się jeszcze szybciutko pośpieszyły, żeby tam jeszcze przed szabatem zdążyć to wszystko, co tam należało z umarłym zrobić. I koniec. Kamień zasunięty. I koniec. Zastanawialiście się nad tym, jak oni się musieli poczuć? Co się tu stało? Naszego mistrza, naszego Pana nam zabili? Mesjasza zabili? Trzeba się spotkać i trzeba to wszystko obgadać. My musimy na ten temat porozmawiać. Musimy ustalić to, co tu się w ogóle dzieje. I słuchajcie, sytuacja, będziemy teraz kilka fragmentów czytać z 24 rozdziału Ewangelii Łukasza. Sytuacja jest przedziwna. Teraz najpierw przeczytam, jak kobiety zareagowały. Oczywiście, kto był rano już przy grobie? Kobiety. Wiecie, taką zrobię dygresję. Jedziemy, sporo z Esterką jeździmy po Wielkopolsce, nie tylko po Wielkopolsce. I wiecie, jaki jest obrazek? Że w takich wioskach czy takich małych miejscowościach ludzie dbają, żeby ładnie było przed domem, żeby nie było chwastów, żeby jakieś kwiatki rosły, żeby było zamiecione. I wiecie co? Najczęściej to kobiety robią. A to nie jest taka łatwa praca, wykosić chwasty, czy ziemię podrzucić, czy zabrać tą ziemię, którą nawieje i tak dalej. A robią to kobiety. Wstyd, nie? Że mężczyzna, który jest silny, mógłby to zrobić, nie robi, a robią to kobiety. Nie? I tak się jakoś przyjęło, że to w zasadzie, co może zrobić kobieta, to niech robi, a mężczyzna zrobi to, co już musi. Nie? Dlaczego jest wypchnięty? Tak może to trochę. Dlaczego te kobiety tam poszły? Dlaczego nikogo z uczniów nie było, żeby iść i namaścić Jezusa? Ja nie wiem, czy to była jakaś czynność kobieca, że to kogoś zhańbiłoby, gdyby poszedł z tymi wonnościami, ale nikogo z mężczyzn tam nie było. Oni mieli ważne sprawy, oni musieli rozważać teraz, co tu się stało, ale kobiety po prostu poszły i robiły to, co należało zrobić. Takie są kobiety, słuchajcie. Bóg, kiedy stworzył kobiety, to włożył w to dużo serca. Mężczyzn, kiedy stwarzał, też włożył dużo serca, bo przecież są wspaniali mężczyźni, ale no właśnie, bo to jest, widzicie, to są jeszcze ludzie surowi tutaj, o których my mówimy. To są ludzie tacy, którzy byli z Jezusem, ale jeszcze nie był na nich zesłany Duch Święty. To jeszcze byli ludzie cieleśni. To byli tacy Żydzi, wiecie, z żydowskimi tradycjami. Jak usłyszeli, że o, no a można dać list rozwodowy? Nie, nie można, ale jest napisane. No Mojżesz przez zatwardziałość pozwolił dawać list rozwodowy, ale tak od początku nie było, bo co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza, to jest do śmierci się bierze ślub już. to lepiej się człowiekowi nie żenić, mówią, nie? To jest takie myślenie, nie? Och, jak się nie mogę rozwieść, to przecież się nie wpakuję w takie coś, żeby potem już do końca życia w tym siedzieć, nie? Takie ich było myślenie, nie? Tak jak to, żeby być po prawicy, po lewicy, który z nich jest największy, nawet się spierali i sobie hierarchię ustawiali, który w tym rządzie będzie tam sprawował jakieś ważniejsze funkcje, a kto tam będzie jakieś tam miał takie pomniejsze, nie? I tutaj, słuchajcie, kobiety przychodzą pierwsze, nigdy się nie zastanawiałem nad tym, dlaczego kobiety były, a nie mężczyźni. A potem mówię, a co to kobiety, to są tutaj jakieś pomocnice, jakieś służące, idźcie tam namaście. Czemu tam zabrakło mężczyzn? Pierwszego dnia tygodnia, to jest, czytam 24 rozdział Ewangelii Łukasza. Pierwszego dnia tygodnia, czy tak jak dzisiaj mamy, wczesnym rankiem, no już żeśmy trochę pospali dłużej, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały. Zostały kamień odwalony od grobowca, a wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. A gdy były z tego powodu zakłopotane, bo się spodziewały, że zastaną wszystko tak, jak widziały, że było to, bo one tam były, kiedy był ten kamień przywalany. I mówią sobie, no my nie damy rady, tam było kilka tych kobiet. Werset 10 mówi tak, była Maria Magdalena, Joanna, to chyba ta żona zarządcy domu Heroda, Maria, matka Jakuba i inne. Czyli tam było no, kilkanaście kobiet. Nie wiem, ale mówią, no przecież nie damy rady takiego kamienia odtoczyć od tego wejścia. Ale przychodzą, kamień odwalony. Ciała nie ma Pana Jezusa. Nic nie idzie tak, jak one myślały. One myślały, że kogoś tam znajdą, proszą, żeby im tam pomógł ten kamień odwalić. Jakiś Maria Magdalena myślała, że to jest ogrodnik, więc tam pewnie jakiś ogrodnik był, który dbał o ten cmentarz, no tak jak teraz jest zarząd cmentarzy. Bo gdyby nie było, to by to wszystko pewnie zarosło chwastami. No to mówił, no to poprosimy tam ogrodnika, czy kogoś tam odwali. A tu kamień odwalony, ciała nie ma i były zakłopotane. I tu zaczynają się dziać rzeczy, których one już jakby nie rozumieją. Co się tu stało? Miało być ciało, nie ma ciała. Kamień miał być, nie ma kamienia, nie jest odwalony. Jest odwalony. No to dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach, a gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, już widzą, że to są jakieś istoty anielskie, aniołowie, schyliły się. Oni rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei. I ci aniołowie mówią, przecież on zmartwychwstał, Jezus zmartwychwstał. Mówił wam o tym, przypomnijcie sobie, czy się nie słyszały Jezusa mówiącego, że zmartwychwstanie? Że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a trzeciego dnia powstać? Ci aniołowie tak do niego, nie pamiętacie? I wspomniały na jego słowa. Przypomniały sobie, no tak, no mówił nam o tym przecież. Czyli Jezus umarł i zmartwychwstał trzeciego dnia. I to było dla nich jasne. I to był koniec tych wszystkich rozważań. Że Mesjasz miał poprowadzić do wojny, do walki. Tu mieliśmy mieć pierwsze miejsca, drugie, trzecie, piąte. Aha, czyli Jezus, Mesjasz, miał być wydany w ręce grzeszników, miał być ukrzyżowany i miał trzeciego dnia zmartwychwstać. I one to zrozumiały, przypomniały sobie to wszystko. I zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym 11 i wszystkim pozostałym. No 11, no bo Judasz się zabił. I wszystkim pozostałym. Czyli poszły i powiedziały to uczniom. Tak działają kobiety, słuchajcie. Przypomniały sobie, chodziły z Jezusem. Przecież ze swoich pieniędzy te bogatsze udzielały, żeby mogli sobie coś kupić do jedzenia, czy dać coś ubogim. I sobie to przypomniały i dla nich to była jasna sytuacja, że wydarzenia może nie szły po myśli takie, jak oni sobie to wyobrażali, ale Jezus to zapowiadał. Także jest to coś, co jest wpisane w historię Mesjasza, z którym on jest. I były to Maria, to co przeczytałem, i powiedziały to wszystkim pozostałym, a werset 11 mówi, lecz słowa te wydały się im niczym baśni, nie dawali im wiary. Ludzie mówią, no bo kobieta nie była w poważaniu w starożytnym świecie, że Żydzi gardzili kobietami i że były takim człowiekiem kategorii drugiej, B, C czy D, tam może jeszcze dlatego, jak coś tam kobieta mówiła, to się nie liczyło. Nie wiem, braterstwo, czy tak było, bo jak sam się czyta historię Sary i Abrahama, no tam nie widać, żeby Sara była jakaś zaszczuta, nie? Tylko już Sara każe Abrahamowi wziąć służącą Hagar i mieć z nim dziecko, to on to robi pokornie, nie? No właśnie, nie? To się wszyscy mężczyźni pociechują teraz, że takie straszne polecenie dostali, no ho, ho, sobie to było, nie? Prawo lewiratu, przypominam, jeszcze było, nie? Także tam mężczyźni też mieli tutaj jakieś swoje przywileje. Słuchajcie, i tam nie widać, żeby Sara była jakaś zaszczyta. Ona mówi mojej tym problemom, to ty jesteś winny. Potem jak z Ismaelem były kłopoty, nie? Abraham zostaje tutaj postawiony pod ścianą, że w zasadzie ty jako głowa rodziny, że się na to zgodził, zaakceptowałeś, to jest twoja wina teraz, że ten Ismael tak dokazuje tutaj i to jest twoja wina. No i Abraham to musiał przyjąć na klatę i słuchajcie, i to nie było tak, że Sara to nie miała nic do powiedzenia. Zresztą jak się czyta historię innych kobiet w Izraelu, to nie były to jakieś takie, wiecie, kobiety, które się bały odezwać. No pewnie, że Sara nazywała Abrahama panem, no bo był głową rodziny. No to był tytuł po prostu ten, który przysługiwał mężczyźnie, bo to on przed Bogiem odpowiadał tak naprawdę i za rodzinę, i za dom, i za to, żeby się rodzinie dobrze wiodło. Lecz słowa te wydały się niczym, właśnie dawali im wiary. Wiecie, tak sobie myślałem nad tym, jak to mogło wyglądać. Przychodzą kobiety i mówią, słuchajcie, Jezus zmartwychwstał. Tak, zmartwychwstał, widzieliście Go? Nie, 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 aniołów widzieliśmy. Tak, aniołów widzieliście? No, tacy lśniący byli. Tak. No wyobrażacie tę sytuację, nie? Ci tam siedzą i mówią, no co tu jest z tym Jezusem, nie? Miał być Mesjaszem, jest lipa, nic tutaj się nie, nic tu się nam nie zgadza. A tu przychodzą kobiety i mówią, że tak, Jezusa wprawdzie nie, ale Jezus zmartwychwstał, tak, ale nie widziały Go. Jakichś aniołów widziały, tak, a to na pewno byli aniołowie. A skąd wiecie, że to byli aniołowie, a nie jacyś ludzie, którzy tam gdzieś przechodzili, no bo mieli błyszczące szaty. To widzieliście błyszczące szaty. I co oni myślą, słuchajcie? Kobiety są rozemocjonowane, są po prostu rozbite psychicznie i już sobie zaczynają tworzyć jakieś historie, nie? Że tu jacyś aniołowie im się objawili, że im coś tam powiedziały, wytłumaczyli im tamty. No przecież Jezus mówił o tym, no nie pamiętacie, przypomnieli nam, że ma. Nic sobie pewno nie przypominali, bo byli w takim tak zagwożdżeni byli tymi swoimi myślami, że sobie, nie wiem, czy sobie nie przypominali, czy nie chcieli tam w ogóle sięgać pamięcią. Ale w każdym razie ta opowieść kobiet musiała mi się wydać. Potem przychodzi Maria Magdalena i mówi, tak, rozmawiałam z Jezusem. Tak naprawdę widziałaś Jezusa? Wyglądał jak Jezus? No nie, jak ogrodnik wyglądał. Jak ogrodnik wyglądał, nie? No wiecie, to są tego typu argumenty. No oni czekają na jakiś twardy argument, a tutaj, że jakiś dwóch ludzi, a tu ogrodnik, który się Marii Magdalenie wydawał, że jest... No ale mówił jak Jezus. On co się odezwał, ona już sobie zinterpretowała, że to już... I tak po prostu można, naocznego świadka można całkowicie, po prostu jego zeznania można całkowicie jakby zignorować. Przypomina mi się historia z takiego seminarium przeciwko ewolucji, które bardzo lubiłem oglądać. Prowadzi je Kent Hovind, ma 7 czy 8 takich seminariów, z czego 7 i 8 to są odpowiedzi na pytania, a 6 seminariów jest o tym, że ewolucja nie była metodą, którą Bóg się posługiwał, żeby stworzyć życie. I jednym z takich argumentów jest to, że dinozaury żyły współczesnie z ludźmi, bo są ich wizerunki na jakichś portalach, na hinduskich świątyniach, czy w Peru, na jakichś haftach i tak dalej. Są wizerunki dinozaurów i też kiedy zaczął z tym tematem wychodzić, to ludzie przysyłali mu różne informacje, gdzie jeszcze, że jakaś rękojeść jakiegoś sztyletu starożytnego też zawiera w sobie taki graber z dinozaurem. A nawet ludzie, którzy żyli w Kongo, powiedzieli, że tam tubylcy, którzy... Kongo to jest takie jedno wielkie mokradło, jeziora mokradła, że tam tubylcy, którzy żyją, mówią, że jest tam stworzenie takie, którego się boją nawet hipopotamy. Hipopotam to jest najgroźniejsze zwierzę Afryki, które jest po prostu nieobliczalne i nie można przewidzieć jego zachowania. Zabił więcej ludzi niż lwy i tam wszystkie tygrysy razem wzięte. I tam ludzie, jak pojechali ekspedycja jakichś ludzi wierzących i pokazywali rysunki dinozaurów, to wskazali na jakiegoś konkretnego i powiedzieli, tak, to taki tu żyje taki, boją się go hipopotamy, a bardzo lubi taką roślinę, że tam, gdzie ta roślina występuje, to nawet się tam nie pływają łodziami ani ten, bo tam jest po prostu bardzo niebezpiecznie, bo on jest po prostu bardzo agresywny, nie? No i oczywiście ci, którzy tam mieszkają, mówią o tym, że takie zwierzę widzieli, ale oczywiście badacze, którzy potem analizują te świadectwa, mówią, nie, musiało im się zdawać, musiał może hipopotama z jakiejś innej strony może widzieli, albo słoń wystawił trąbę, a oni mówią, że to jest ta długa szyja i po prostu całkowicie lekceważą ich świadectwa. To tak jest, że ktoś coś widział naocznie, a potem przychodzą mądrzy, którzy nie byli, nie widzieli tego naocznie i mówią, nie, on tego nie widział, to nie jest żadne świadectwo. I być może tutaj doszło do czegoś takiego, że starali się jakoś zdyskredytować to świadectwo kobiet, ale ta cała sytuacja była taka, no, wydawało im się niczym, baśnie nie dawali im wiary. No przychodzą kobiety i mówią, słuchajcie, Pan zmartwychwstał. Oni je tam przepytują, a co, widzieć. I one widzą po prostu, że wiecie, że to w ogóle nic nie trafia, że to jest, nie ma odbioru, nie? Że oni totalnie nie przyjmują tego do wiadomości. I słuchajcie, jest potem historia, kiedy dwóch uczniów idzie do Emaus. I tu przejdziemy do postawy mężczyzn teraz. Nie? I mężczyźni mieli się trzymać razem, ale to tak jak w naszej polityce. Nie? Niby coś mamy Sejm, który ma coś wspólnie uchwalić, ale się w żaden sposób nie mogą dogadać. Nie? I tutaj też spotyka się 11, spotykają się ci uczniowie, czy ich było 70, czy 72, czy jeszcze jacyś inni tam byli, to trudno powiedzieć. I jeden mówi, a ja to w ogóle nie będę się z wami spotykał. Kto to był? Tomasz. Nie było go wtedy, kiedy oni się spotykali. Wiecie, dlaczego Tomasza nie było? Bo Tomasz był totalnie rozczarowany. Jemu się grunt spod nóg usunął. Był człowiekiem, który był gotowy umierać za swojego Mesjasza. A potem, kiedy się okazało, że to prawdopodobnie nie jest Mesjasz, to przecież żadna z tych historii, którą oni mieli w głowie, jak będzie wyglądała sprawa z Mesjasza, się nie zgodziła, to on stwierdził tak, słuchajcie, to była jakaś pomyłka, ja sobie daję z tym spokój. I się w ogóle z nimi już nie spotykał. Dopiero potem specjalnie Jezus jeszcze raz się z nimi spotkał, kiedy był Tomasz, bo jak oni mu to zaczęli opowiadać, no to jak już 10 ludzi coś opowiada, czy jeszcze może większa grupa ludzi, no to coś już musi chyba w tym być. Nie? Tak jak jest takie przysłowie, że jak ci jedna osoba opowie, że jesteś osłem, to się nie przejmuj. Jak ci dwie osoby powiedzą, że jesteś osłem, to się nie przejmuj. Ale jak ci 10 osób powie, że jesteś osłem, to sobie kup siodło. I tak się, nie? No skoro 10 ludzi mówi coś o tym, że tak się było, no to ten Tomasz w końcu mówi, dobra, to się z wami spotkam. I był tam. No i mógł w te ręce włożyć ten palec. Zobaczcie, Jezusowi chodziło o każdego apostoła, o każdego ucznia, o każdą osobę mu chodziło, żeby przekonać. Jak już przekonałem tamtych, to jeszcze tego chcę przekonać. Nie? Tomasz w ogóle już dał sobie spokój, a tych dwóch idzie sobie do Emaus, do jakiejś wioski tam gdzieś. To jest gdzieś mniej więcej tam 11,5 kilometra od Jerozolimy. No to po co tam idą? No bo już nie chcą tam siedzieć w tej Jerozolimie i się spotykać i omawiać i tutaj. Zresztą te wydarzenia są opisane później, braterstwo też w innej Ewangelii, tak skrótowo wam to przeczytam, i idą do tego Emaus. To jest bardzo ciekawa historia, bo Jezus się do nich przyłącza, a gdy tak rozmawiali, sam Jezus przybliżywszy się szedł z nimi i się do nich przyłącza. Lecz oczy ich były zasłonięte tak, że nie mogli go poznać. Czyli znowu nie widzą, że to jest Jezus, bo nie wygląda tak jak Jezus. I rzekł do nich, co to za rozmowy prowadzicie ze sobą. To jest Ewangelia Łukasza, 24, 17 rozdział. Oni mówią, czy tylko ty nie wiesz, co się tu wydarzyło? Ty jesteś chyba jedynym tym, który przypielgrzymował na Paschę i nie wiesz, co się tu wydarzyło. A on mi rzekł, a co? Oni odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w słowie i czynie przed Bogiem i wszystkim ludem. Zauważyliście, co oni tutaj mówią? To są już ludzie, którzy już się spotykali i z jedenastoma, i z innymi, i inni uczniowie. I co oni wymyślili, słuchajcie? Już zdegradowali Pana Jezusa. Już nie jest Mesjaszem, tylko jest prorokiem. Zauważyliście to? Nie widzicie, co się tu stało? Co się działo z prorokiem, który był mocny w słowie? No bo mocny w słowie był, bo jak mówił, to nikt nie mówił tak, jak ten człowiek mówi. I w czynach, no bo nawet potrafił wskrzesić kogoś, kto już się rozkładał, czyli mocnym czynem, ale był tylko prorokiem. A dlaczego oni do takich wniosków doszli? Bo Żydzi mordowali proroków. I Jezus dokładnie miał tak przebiegała sprawa z Jezusem, jak z prorokami. Przychodził prorok, próbował jakoś ich tam przybliżyć do Boga. Żydom się to nie podobało, to zresztą potem Szczepan podnosi, że oni cały czas byli nieposłuszni Bogu. No i przyszedł do nieposłusznego narodu, no to co? Jak proroka, jak potraktowali go jak proroka i go zabili jak proroka. Był prorokiem, to jeszcze nie Mesjasz. To jeszcze nie Mesjasz, to prorok. Był tutaj prorok, nie? Był mocarny w słowie, w czynie. Jak arcykapłani, zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci, ukrzyżowali go. No, kolejny prorok, którego zabili. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. A my myśleliśmy, że to Mesjasz, bo przecież to Mesjasz miał odkupić Izraela. Czyli to nie był Mesjasz, ale się spodziewaliśmy, że był Mesjasz, ale Mesjaszem nie był. Do takich wniosków doszli mężczyźni. Widzicie, kobietom wystarczyło parę zdań od anioła. Przypomniały sobie, aha, w porządku. Jest to nasz Mesjasz dalej. To Jezus zmartwychwstał. W porządku, wszystko się zgadza. Jezus ma pod kontrolą, bo to zapowiadał. Czyli będziemy patrzeć, co się dzieje dalej. A mężczyźni, o, to jest tutaj sprawa, to był prorokiem. No, Mesjaszem nie był, ale był prorokiem, nie? Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie. Ale to jakaś komplikacja była, bo jak prorok, no to wiadomo, groby proroków bielą i tak dalej, stawiają nagrobki prorokom, przyznając się do uczynków swoich ojców, ale tutaj coś jednak jest inaczej. Sprawiły nas zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, że on żyje. Widzenie miały, czyli to nie byli anioły, tylko normalna jakaś wizja, coś mi się w głowie roiło, powiadających, że on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty. O dziwne, nie? Że zastali tak, jak mówiły niewiasty. Czyli nie całkiem im się te emocje ich tam rozchwiały, nie? Tylko jednak coś powiedziały dobrze, nie? Zastali tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyli we wszystko, co powiedzieli prorocy. I Jezus tutaj postanowił, że ich nie chce męczyć więcej i zaczyna wszystko wykładać odnośnie Jezusa. Że od Mojżesza poprzez proroków, to co jeszcze było w pismach, i kiedy przychodzą już do Emaus, Jezus tak pokazuje, że chce iść dalej, oni go zatrzymują i przy łamaniu chleba rozpoznają, że to jest Jezus. A oni jak się zorientowali, to Jezus zniknął. No to mówią, no to słuchajcie, no to trzeba wracać do Jerozolimy. 11,5 kilometra to ponad 2 godziny. Szybkim krokiem, niecałe 2 godziny, już byli u uczniów. I wstawszy tej godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 tych, którzy z nimi byli, mówiących, wstał Pan prawdziwie, okazał się Szymonowi. I Szymonowi się też ukazał. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze, jak go poznali przy łamaniu chleba. I to jest historia braterstwa, która pokazuje, że Jezus wreszcie odkrywa karty. Nie? Że moim zdaniem w jakiś sposób chciał też ukarać mężczyzn, że i nie było ich przy grobie, przy krzyżu, że tylko Jan był przy krzyżu, że nawet nie przyszli do grobu, żeby też namaścić Jezusa, że to wszystko kobiety, które mają kochające serca, które przylgnęły do Pana Jezusa i dla nich był kimś drogim i cennym, to mężczyźni dowiedzieli się tak trochę po wszystkim już, nie? A gdy to mówili, on sam stanął pośród nich i rzekł im, pokój wam. I wtedy Jezus się pokazuje, słuchajcie, i mówi, to ja jestem. To ja, zmartwychwstałem. Wtedy zatrwożyli się i pełni ręku mniemali, że widzą ducha, czy tam zjawę. Lecz on im rzekł, czemu jesteście zatrwożeni, czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje, na nogi moje, pokazuje im się tak, jak wyglądał w chwili ukrzyżowania. Że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy im to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz oni jeszcze nie wierzyli. Słuchajcie, już tak sobie wbili w głowę, że był prorokiem, że go zabili, że już to nie był Mesjasz, że nie mogli w to uwierzyć. I dziwili się, że im, macie tu coś do jedzenia? To, no to wam pokażę naocznie, nie? W czasie tego spotkania. Bo tam jest napisane w Ewangelii Marka, że oni już siedzieli przy stole, jakiś posiłek, spotykali się, rozmawiali, tam oczywiście burza mózgów, co by tutaj, jakby to wytłumaczyć, to wszystko. I w końcu postanowili coś zjeść. I w tym momencie, kiedy oni postanawiają coś zjeść, pojawia się Jezus. Macie coś do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. A on wziął i jadł przy nich. Nie? I słuchajcie, i rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie i w zakonie Mojżesza, i u proroków, i w psalmach, czyli te 3 części Starego Testamentu. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I rzekł do nich, jest napisane, że Chrystus musi cierpieć i 3. dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. To jest zapowiedź Ducha Świętego. To przyobleczenie mocą z wysokości miało uczynić z nich, z tych niedowierzających, w pełnych wątpliwości ludzi, mieli uczynić z nich mocnych, takich, którzy powiedzieli potem Radzie Najwyższej, przecież my musimy bardziej Boga słuchać niż was. Nie zabronicie nam głosić Ewangelii. Tak zostali przyobleczeni mocą z wysokości. I ta cała historia ma swój szczęśliwy koniec, bo z tych ludzi, którzy, zobaczcie, bez Jezusa do jakichś wniosków oni podchodzili. Nie? Jak tylko zabrakło Jezusa, zaraz popadli w jakieś po prostu kompletnie nieporozumienie w myśleniu. Wyciągali wnioski, że to jest prorok, że to nie jest Mesjasz, że oni się tu spodziewali, że miał coś zrobić, że całe to ich życie, ta cała misja 3,5-letnia, to w zasadzie to my żeśmy się tutaj po prostu nie wiadomo czego spodziewali, po proroku, który przyszedł, no i został zabity jak wszyscy inni prorocy. A tutaj Jezus całkowicie im to wszystko wyjaśnia, my mi to wreszcie rozumieją. I dzieje się to wszystko, braterstwo, przy stole, kiedy oni jedzą posiłek, kiedy jedzą rybę i jedzą plaster miodu. I chciałbym, żebyśmy zjedli sobie po kawałku plastra miodu. Nie wiem, czy jedliście kiedyś plaster miodu. To jest normalny wosk, komórki, która robi pszczółka z wosku i tam wypełnia jej miodzikiem. Będziecie może się troszeczkę tym miodzikiem się może trochę pobylicie, ale to jest takie słodkie, coś słodkiego. Nie we wszystkich przekładach występuje ta informacja o tym plastrze miodu. W 8 przykładach Biblii występuje ta informacja, dlatego myślę, że też nie jest tak w 100% pewne, że tam był plaster miodu. To ryby wam nie chciałem proponować, bo ryba z miodem to może nie za bardzo smak. Myślę, że jedni rybę, drudzy jedni miód, ale jeżeli was mogę zachęcić do tego, żebyście sobie spróbowali plaster miodu, jak on smakuje, i ten wosk trzeba po prostu na końcu wypluć. I to jest ten wosk dokładnie, z którego się robi świece. To jest coś, czego się nie je. Oczywiście można to popchnąć, bo to się nikomu nic nie stanie, ale to jest wosk, z którego się robi świece, a pszczółki napełniają to miodem. I zamykają od góry tą komóreczkę, zamykają też woskiem od góry i ten miodzik sobie może stać tam wiele lat.
Andrzej, słabo słychać.
No, słabo smakować też będzie.
Słabo słychać.
Wyłączył się.
Teraz. Dobra. Dobra, to ten mi się tu świeci, widzę. Dobra. Tak, świeci się. Tak. A teraz dobrze słychać, bracie Leonie?
Tak, tak, tak.
No niestety dla osób na Zoomie mam złą wiadomość, że nie spróbujecie plastra miodu, kochani. Ale zobaczcie, co tutaj Jezus mówi. A oni podali mu kawałek ryby pieczonej plaster miodu, a on wziął i jadł przy nich. I teraz słuchajcie, skoro my uważamy, że Jezus przechadza się między świecznikami, czyli wtedy, kiedy się zbór spotyka, ten symboliczny świecznik, to Jezus się przechadza, to czy to nie jest tak, że mamy w tej chwili posiłek z Panem Jezusem, że On tu z nami jest w tym miejscu? Mamy posiłek i zobaczcie, i co w trakcie tego posiłku oni się dowiadują? To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pismo. I rzekł do nich, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Wyjaśnia im to wszystko. Oni siedzą i jedzą sobie tak jak wy teraz, kochani. I słuchają Jezusa, który im to mówi. I to otwarcie umysłu polega na tym, że Jezus im podaje klucz do zrozumienia tego, co się działo. Być może wtedy, kiedy oni już, dziękuję, kiedy oni już zrozumieli, że to jest Jezus, to też może to napięcie z nich takie opadło i przypomnieli sobie, że rzeczywiście Jezus zapowiadał swoją śmierć, że zapowiadał swoje zmartwychwstanie trzeciego dnia. I słuchajcie, i pomyślałem sobie, że będzie fajne, jak odtworzymy taką historię, że siedzimy sobie, jemy plaster miodu i ta cała historia, Jezus potem ich wysyła i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów i nam tak samo jest przecież. My też żeśmy kiedyś usłyszeli Ewangelię, żebyśmy się upamiętali i że wtedy nasze grzechy zostaną odpuszczone, kochani. Upamiętaliśmy się, przyszliśmy do Jezusa, zostały nam odpuszczone nasze grzechy. A wy jesteście świadkami tego. Oto ja posyłam na was obietnicę mojego Ojca. I każdy wierzący ma się modlić o Ducha Świętego, bo wtedy jest uzbrojony, jest zaopatrzony w mocy z wysokości i można prowadzić zwycięskie życie. A jeszcze, braterstwo, żebyście zobaczyli, jak ta cała historia jest przekazana przez ewangelistę Marka, to jest napisane tak. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi, czyli do Emaus. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Czyli jak gdzieś kogoś spotkali i mówili, to nie mogli uwierzyć. Dopiero wtedy, jak się wszyscy spotkali, to mówili tak, rzeczywiście, nawet Piotrowi się objawił. A na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu, czyli no nie mamy stołów, ale za to no mamy posiłek. I ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstanego. Mówi, no przecież mówiły wam kobiety o tym, a wy nie wierzyliście, a powinniście uwierzyć, bo to byli naoczni świadkowie. One wiedziały, co mówią. Przecież one chodziły z wami. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie, tak jak mówi przekład interlinearny, zasądzony, czyli będzie na sądzie. I kochani, mam nadzieję, że tym dzisiejszym tematem przybliżyłem wam trochę tamtą historię. To był ciężki czas dla uczniów. Uczniowie po śmierci Jezusa byli w rozsypce tak naprawdę. Nawet się już wszyscy razem nie spotykali. Nie? Tylko tam Tomasz gdzieś poszedł. Uczniowie już gdzieś tam odchodzili. I spotkali Jezusa. I wiecie, w tym wszystkim, co jest takie fajne, że ten miód, który jest taki słodki, to współgra z tym, co oni się dowiedzieli. Że to był Mesjasz. Że to był Zbawiciel, że w Jego imię można dostąpić odpuszczenia grzechów po pokucie, po zmianie myślenia. I posiłek był słodki, kochani, i słowa, które Jezus do nich kierował, były słodkie. Amen.